Centrum Konferencyjnego na Placu Świątyni w Salt Lake City. Nadajemy 184. jesienną konferencję generalną Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, w czasie której przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz naczelnych i naczelnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną na tej sesji zapewni chór składający się z członków zamieszkujących obszary Gainesville, Stansbury Park, Tulil w stanie Utah. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Dieter Uddorf, drugi doradca w Radzie Prezydenta Kościoła.
Dear brothers and sisters,
drodzy bracia i siostry, witamy Was na drugiej sesji 184. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Prezydent Thomas Monson, który przewodniczy tej konferencji, poprosił mnie, abym poprowadził tę sesję. Witamy wszystkie obecne tu osoby, a także tych, którzy uczestniczą w tym spotkaniu za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu. Witamy również tych, którzy biorą udział w konferencji w centrach palików w różnych częściach świata, gdzie nadajemy przekaz za pośrednictwem transmisji satelitarnej. Witamy przedstawicieli władz naczelnych i naczelnych urzędników, którzy biorą udział w tej konferencji. Oprawę muzyczną podczas tej sesji zapewni chór złożony z członków zamieszkujących obszary Grantsville, Stansbury Park and Tulare w stanie Utah pod kierunkiem Holly Bevin. Przy organach zasiada Linda Margetts. Chór otworzy to spotkanie śpiewając Powstań, o Boże i jaśnij. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Wilford Anderson, 70. Prezydent Henry Eyring, pierwszy doradca w Radzie Prezydenta Kościoła, przedstawi teraz do okazania poparcia generalnych urzędników Kościoła i 70. obszaru.
Arise, O God, and shine in
Drogi Ojcze w niebie, kiedy zbieramy się na sesji konferencji generalnej, schylamy nasze głowy z pokorą, że błogosławisz nasze domy i rodziny i chcemy wyrazić Tobie wdzięczność za nasze błogosławieństwa. Dziękujemy Ci za zadośćuczynienie Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa. I dziękujemy za nadzieję, która pochodzi z wiary w Niego. Dziękujemy Ci za przywrócenie Ewangelii w tej dyspensacji. Dziękujemy Ci za proroka, za prezydenta Thomasa Monsona. I modlimy się za niego i wspieramy go, i aby otrzymywał wsparcie z nieba w tych swoich obowiązkach, które musi podołać. Jak wielu z nas przychodzi tutaj z różnymi myślami i z różnymi pytaniami i prosi o to, aby Duch Święty był z nimi, aby odpowiedział na te pytania, aby zapewnił rozwiązania na ich troski, abyśmy mogli być podniesieni. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
It is proposed.
Proponuje się, abyśmy poparli Thomasa Monsona jako proroka, widzącego i objawiciela oraz prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, Henry'ego Beniona Eyringa jako pierwszego doradcę w Radzie Prezydenta Kościoła i Dietera Friedricha Udorfa jako drugiego doradcę w Radzie Prezydenta Kościoła. Ci, którzy są za, niech to wyrażą. Jeśli ktoś jest przeciw, może to okazać. Proponuję się, abyśmy poparli Boyda Kenneta Packera jako prezydenta kworum 12 apostołów oraz następujących członków tego kworum: Boyda Packera, L. Toma Perriego, Russella Nelsona, Dalina Oaksa, M. Russella Ballarda, Richarda Scotta, Roberta Halesa, Jeffreya Hollanda, Davida Bednara, Quentina Cooka, D. Toda Christophersona i Nila Andersena. Ci, którzy są za, niech to wyrażą. Jeśli ktoś jest przeciw, może to okazać. Proponuję się, abyśmy poparli doradców w Radzie Prezydenta Kościoła oraz 12 apostołów jako proroków, widzących i objawicieli. Ci, którzy są za, proszę o okazanie tego. Ci, którzy są przeciw, jeśli są tacy, proszę nie są okazanie tego przez tym samym znakiem. Proponuję się, abyśmy odwołali starszych Carlosa Amando i Williama Walkera jako członków pierwszego kworum 70. i desygnowali ich jako emerytowanych przedstawicieli władz naczelnych. Ci, którzy chcą się przyłączyć do wyrazu wdzięczności za ich oddaną służbę, proszeni są o okazanie tego. Starsi Ariak Milansian i Givdo Sankan zostali odwołani z funkcji 70 obszarów. Proponuję się, abyśmy wyrazili wdzięczność za ich służbę. Ci, którzy chcą to okazać, proszę nie są o okazanie tego. Proponuję się, abyśmy poparli innych przedstawicieli władz naczelnych 70 obszarów i Generalne Prezydium Organizacji Pomocniczych w ich obecnym składzie. Ci, którzy są obecni, niech to wyrażą. Ci, którzy są przeciw, tym samym znakiem. Dziękuję, bracia i siostry, za waszą wiarę i modlitwy za nas. Teraz chór sprawi nam przyjemność, śpiewając: Ja wiem, że żyje Zbawiciel mój. Pochylnie wysłuchamy starszych Dalina Oaksa, Nila Andersena z kworum 12 apostołów. Po nich wystąpi brat Tad Callister, który służy jako generalny prezydent Szkoły Niedzielnej.
Na koniec swej ziemskiej posługi Jezus dał uczniom, jak to nazwał, nowe przykazanie. Powtórzone trzy razy. Było proste, a zarazem trudne. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nauczanie miłości wzajemnej stanowiło sedno nauki podczas posługi Zbawiciela. Drugim wielkim przykazaniem było: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jezus nauczał nawet: miłujcie waszych wrogów. Ale przykazanie, by kochać bliźnich tak, jak on umiłował swoje owce, przykazanie dane zarówno jego uczniom, jak i nam, to wyjątkowe wyzwanie. Tak naprawdę, jak powiedział nam prezydent Monson w kwietniu, tak naprawdę istotą Ewangelii jest miłość, a Jezus Chrystus stanowi dla nas wzór, nauczał prezydent Monson. Pozostawił on po sobie dziedzictwo miłości. Dlaczego wzajemne miłowanie na sposób Chrystusowy jest tak trudne? Ponieważ musimy żyć wśród tych, którzy nie podzielają naszych przekonań, wartości i zobowiązań wynikających z zawartych przymierzy. W swojej wspaniałej modlitwie wstawienniczej, ofiarowanej tuż przed ukrzyżowaniem, Jezus modlił się za swoich uczniów tymi słowy: ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Następnie błagał Ojca: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Mamy żyć w świecie, ale nie być z tego świata. Musimy żyć w świecie, ponieważ tak jak Jezus nauczał w przypowieści, Jego Królestwo jest jak kwas, który poprzez swój wpływ może unieść i nadać objętość danej substancji. Ci, którzy naśladują Pana, nie mogą tego uczynić, przebywając jedynie pośród tych, którzy podzielają ich wierzenia i praktyki religijne. Zbawiciel nauczał także, że jeśli Go kochamy, będziemy przestrzegać Jego przykazań. Ewangelia zawiera wiele nauk o przestrzeganiu przykazań, pomimo życia wśród ludzi, którzy mają odmienne wierzenia i praktyki religijne. Nauki na temat sporów zajmują szczególne miejsce. Kiedy zmartwychwstały Chrystus zobaczył nefitów spierających się o sposób udzielania chrztu, dał wyraźne wskazówki, jak ten obrzęd powinien być wykonywany. Następnie nauczał tej wspaniałej zasady, cytuję: i jak wam nakazałem, tak będziecie chrzcić. I nie będziecie się spierać co do tego, ani też co do moich nauk, jak to dotychczas czyniliście. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ten, kto się chce spierać, nie jest ode mnie, ale od diabła, który jest ojcem niezgody i wzbudza gniew w sercach ludzi i chęć spierania się. Moją nauką jest, aby zaprzestano takich rzeczy. Zbawiciel nie skierował tego napomnienia jedynie do tych, którzy nie dotrzymywali przymierza chrztu. Zakazał wszystkim spierania się między sobą. Nawet ci, którzy przestrzegają przykazań, mają nie wzniecać gniewu w sercach innych osób. Ojcem niezgody jest diabeł. Zbawiciel jest księciem pokoju. Podobnie i Biblia naucza, że mędrcy uśmierzają gniew. Pierwsi apostołowie nauczali, że powinniśmy dążyć do tego, co służy pokojowi, oraz być szczerzy w miłości, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. We współczesnym objawieniu Pan przykazał, aby dobra nowina przywróconej Ewangelii była głoszona w następujący sposób. Każdy niech głosi swemu sąsiadowi w łagodności i potulności, z całą pokorą, nie urągając tym, co urągają. Nawet kiedy staramy się być łagodni i unikamy sporów, nie musimy iść na kompromis ani umniejszać naszego zobowiązania wobec prawd, które rozumiemy. Nie możemy rezygnować z naszego stanowiska czy wyznawanych wartości. Ewangelia Jezusa Chrystusa i przymierza, jakie zawarliśmy, nieuchronnie umieszczają nas na polu wiecznej bitwy w rywalizacji między prawdą a błędem. W tej rywalizacji nie ma wspólnej płaszczyzny. Zbawiciel dał przykład, jak mamy postępować, gdy jego przeciwnicy przedstawili mu kobietę, którą przyłapano na jawnym cudzołóstwie. Kiedy oskarżyciele zawstydzili się z powodu własnej hipokryzji, wycofali się i pozostawili Jezusa sam na sam z tą kobietą, on potraktował ją z dobrocią, nie potępiając jej w tym momencie, lecz z pewnością w głosie przykazał jej, aby nie grzeszyła więcej. Pełna miłości dobroć jest wymagana, ale naśladowca Chrystusa, tak jak jego mistrz, powinien jednocześnie mocno obstawać przy prawdzie. Tak jak Zbawiciel, ci, którzy go naśladują, czasami stoją w obliczu grzesznego zachowania. Współcześnie są nazywani świętoszkami lub nawet fanatykami, kiedy z pewnością wskazują na granicę dzielącą dobro i zło. Wiele światowych wartości i praktyk stanowi tego typu wyzwania dla świętych, dla chostniatnich. Najbardziej rzucającym się w oczy jest ruch, który legalizuje małżeństwa tej samej płci w wielu stanach i prowincji w Ameryce, Kanadzie oraz w wielu krajach na świecie. Żyjemy również pośród tych, którzy zupełnie nie wierzą w instytucję małżeństwa. Niektórzy nie wierzą w posiadanie dzieci. Niektórzy sprzeciwiają się ograniczeniom dotyczącym pornografii lub niebezpiecznych narkotyków. Innym przykładem, znanym większości wierzących, jest wyzwanie związane z życiem z niewierzącym współmałżonkiem lub członkiem rodziny, bądź obcowanie z osobami w pracy lub innych środowiskach, które nie wierzą w Boga. W przeznaczonych do tego pomieszczeniach, takich jak świątynie, domy spotkań i nasze własne domy, powinniśmy nauczać prawdy i przykazań w jasny i dokładny sposób, tak jak rozumiemy je z planu zbawienia objawionego w przywróconej Ewangelii. Nasze prawo do tego jest chronione poprzez konstytucyjne gwarancje wolności słowa i religii, a także prawo do prywatności, które jest szanowane nawet w tych krajach, które nie mają formalnych gwarancji konstytucyjnych. To, co mówią i robią osoby religijne w miejscach publicznych, podlega dodatkowym ograniczeniom. Swoboda wyznawania religii obejmuje większość działań publicznych, ale podlega ograniczeniom umożliwiającym swobodę działania osobom innych wyznań i stosowania praktyk religijnych. Przepisy prawne mogą zakazać zachowań, które są powszechnie uznane za złe lub nie do przyjęcia, tak jak w przypadku wykorzystywania seksualnego, przemocy lub innych czynów popełnianych przez terrorystów, nawet wtedy, gdy popełniane są przez ekstremistów w imię religii. W przypadku mniej poważnych zachowań, nawet jeśli są nie do przyjęcia dla niektórych wierzących, należy je po prostu znosić, jeśli zostały zalegalizowane, co prorok z Księgi Mormona nazwał głosem ludu. Jeśli chodzi o publiczne dyskursy, wszyscy powinniśmy stosować nauki Ewangelii dotyczące miłości bliźniego i unikania sporów. Naśladowcy Chrystusa powinni dawać przykład szacunku. Powinniśmy kochać wszystkich ludzi, być dobrymi słuchaczami i okazywać troskę o ich szczere przekonania. Choć może nie zgadzamy się we wszystkim, powinniśmy być uprzejmi. Stanowisko, jakie wyrażamy oraz sposób wypowiedzi na kontrowersyjne tematy nie powinny prowadzić do kłótni. Powinniśmy być mądrzy w wyjaśnianiu i bronieniu naszego przekonania oraz wywieraniu wpływu na innych ludzi. Czyniąc to, prosimy, aby ludzie nie czuli się obrażeni z powodu naszych szczerych przekonań religijnych i sposobów, w jaki wyznajemy naszą religię. Zachęcamy wszystkich, aby stosowali złotą regułę Zbawiciela. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili i wy im czyńcie. Jeśli nasze stanowisko nie zwycięży, powinniśmy przyjąć skutki z grzecznością i uprzejmie traktować naszych przeciwników. W każdej sytuacji okazujmy dobrą wolę, porzucając wszelkie prześladowania, w tym ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie religijne lub brak wiary oraz różnice w orientacji seksualnej. Przemówiłem na temat kilku ogólnych zasad. Teraz pragnę mówić o tym, jak stosować te zasady w różnych znanych sytuacjach, w których nauki Zbawiciela powinny być dokładniej przestrzegane. Zacznę od tego, czego nasze małe dzieci uczą się podczas zabawy. Zbyt często osoby spoza Kościoła, mieszkające tutaj w Utah, zostały obrażone i wyobcowane przez niektórych naszych członków, którzy nie pozwalają swoim dzieciom przyjaźnić się z dziećmi innych wyznań. Z pewnością możemy uczyć nasze dzieci wartości i standardów zachowania bez konieczności zdystansowania ich lub okazywania braku szacunku wobec tych dzieci, które są lub żyją w innych warunkach. Wielu nauczycieli w kościele i szkole smuciło się z tego powodu, jak niektórzy nastolatkowie, włączając w to młodzież kościoła, traktują siebie nawzajem. Przykazanie, by kochać się wzajemnie, z pewnością obejmuje miłość i szacunek, bez względu na wyznanie religijne czy też przynależność do danej grupy rasowej, kulturowej albo ekonomicznej. Wzywamy wszystkich młodych ludzi, aby unikali zastraszania, używania wyzwisk, języka i zachowań, które celowo zadają ból innym osobom. To wszystko narusza nakaz Zbawiciela, aby się wzajemnie miłować. Zbawiciel nauczał, że spór to narzędzie diabła. To z pewnością ma zastosowanie do współczesnego języka i praktyk politycznych. Posiadanie różnych poglądów politycznych jest niezbędne dla polityki, ale nie musi obejmować osobistych ataków, które zatruwają proces zarządzania i są wymierzone celem ukarania uczestników życia politycznego. Każdy z nas powinien porzucić pełną nienawiści formę komunikacji i traktować innych z uprzejmością pomimo różnych opinii. Najważniejszym miejscem, w którym powinniśmy zaprzestać sporów i okazywać szacunek pomimo różnic, jest nasz dom i nasze stosunki rodzinne. Różnice są nieuniknione, niektóre drobne, inne znaczące. Jeśli chodzi o znaczące różnice, wyobraźcie sobie, że członek waszej rodziny pozostaje w związku pozamałżeńskim. To prowadzi do konfliktu dwóch ważnych wartości, naszej miłości do Niego i naszego zobowiązania do przestrzegania przykazań. Idąc za przykładem Zbawiciela, możemy okazać pełną miłości dobroć i nadal mocno stać w prawdzie, rezygnując z działań, które ułatwiają lub zdają się tolerować to, co wiemy, że jest złe. Na koniec omówię kolejny przykład związku rodzinnego. Na konferencji Palika na środkowym zachodzie USA około 10 lat temu spotkałem siostrę, która powiedziała mi, że jej niebędący członkiem mąż uczęszczał z nią do kościoła przez 12 lat, ale nigdy do niego nie przystąpił. Zapytała mnie, co powinna zrobić. Poradziłem jej, aby dalej robiła właściwe rzeczy i była cierpliwa oraz uprzejma wobec swojego męża. Jakiś miesiąc później napisała mi następujące słowa. Myślałam, że 12 lat było wystarczającym okresem okazywania cierpliwości, ale wydaje mi się, że nie byłam wystarczająco uprzejma. Postanowiłam, że przez miesiąc będę bardzo uprzejma wobec mojego męża i on w końcu został ochrzczony. Uprzejmość ma w sobie moc, szczególnie w rodzinie. Dalej czytamy w jej liście. Teraz staram się być jeszcze bardziej uprzejma, ponieważ przygotowujemy się do zapieczętowania w świątyni na wieczność jeszcze w tym roku. 6 lat później napisała do mnie kolejny list. Mój mąż został właśnie powołany i wyświęcony na biskupa naszego okręgu. W wielu związkach i okolicznościach życiowych stajemy w obliczu różnic. Gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, nie powinniśmy wypierać się naszych przekonań, ani zapominać o naszej postawie wobec tych różnic, ale jako naśladowcy Chrystusa powinniśmy żyć w harmonii z tymi, którzy nie podzielają naszych wartości lub nie akceptują nauk, na których opieramy nasze przekonania. Zgodnie z planem zbawienia naszego Ojca, o których wiemy, że został dany poprzez prorocze objawienie stajemy w obliczu doczesnych okoliczności, w których mamy przestrzegać Bożych przykazań. Chodzi o miłowanie naszych bliźnich, pochodzących z różnych wierzeń i kultur, tak jak On nas umiłował. Jak nauczał prorok z Księgi Mormona, musimy dążyć naprzód, mając miłość do Boga oraz do wszystkich ludzi. Chociaż trudno jest żyć pośród otaczającego zgiełku, przykazanie Zbawiciela, abyśmy kochali siebie nawzajem, wydaje się dla nas największym wyzwaniem. Modlę się, abyśmy je zrozumieli, jeżeli zgodnie z Nim we wszystkich naszych relacjach i działaniach. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
On his first visit to the prophet Joseph Smith at age 17, an angel called Joseph by name.
Anioł zwrócił się do Józefa po imieniu i powiedział mu, że on, Moroni, jest posłańcem wysłanym z przedlicza Boga i że Bóg ma dla niego pracę do wykonania. Wyobraźcie sobie, co musiał myśleć Józef, kiedy anioł powiedział mu, że jego imię pozostanie na dobre i na złe u wszystkich narodów, plemion i języków. Być może zaskoczenie obecne w oczach Józefa spowodowało, że Moroni powtórzył mu, że wszyscy ludzie będą mieli mówić o nim zarówno dobrze, jak i źle. Dobre słowa mówiono o Józefie Smithie po pewnym czasie, a oszczerstwa rozpoczęły się natychmiast. Józef napisał: jakie to dziwne, że nieznany chłopiec, uważany za osobę wystarczająco ważną, aby przyciągnął choć najzacieklejsze prześladowania. Podczas gdy miłość do Józefa wzrastała, rosła wrogość. W wieku 38 lat został zamordowany. Podczas gdy życie proroka nagle się zakończyło, dobro i zło, które mówiono o nim, miało wówczas swój początek. Czy powinniśmy być zaskoczeni złymi opiniami, które o nim krążą? Apostoła Pawła nazywano szalonym i obłąkanym. O naszym ukochanym Zbawicielu, Synu Boga, mówiono, że jest żarłokiem, pijakiem i jest obłąkany przez diabła. Pan powiedział Józefowi o jego przeznaczeniu: krańce ziemi pytać będą o Twoje imię, a głupcy szydzić będą z Ciebie i piekło szaleć będzie przeciwko Tobie. Podczas gdy ludzie czystego serca, roztropni i cnotliwi, będą szukali błogosławieństw Twojej ręki. Dlaczego Pan pozwala, aby oszczerstwa kroczyły za tym, co dobre? Jednym z powodów jest to, że przeciwieństwo spraw Bożych sprawia, że poszukujący prawdy klęczą na kolanach, prosząc o odpowiedzi. Józef Smith jest prorokiem przywrócenia. Jego duchowa praca zaczęła się, kiedy ukazali mu się ojciec i syn. Potem dostąpił jeszcze wielu niebiańskich wizyt. Był on narzędziem w rękach Boga. Przywrócił na świat święte pismo, zagubione doktryny i kapłaństwo. Znaczenie pracy Józefa wymaga więcej niż jedynie poświęcenia uwagi. Wymaga, abyśmy tak jak Józef prosili Boga. Duchowe pytania zasługują na duchowe odpowiedzi od Boga. Wielu z tych, którzy odrzucają dzieło przywrócenia, po prostu nie wierzy, że niebiańskie istoty przemawiają do ludzi na ziemi. Uznają za niemożliwe, że złote płyty zostały przekazane przez anioła i były przetłumaczone mocą Boga. Z powodu niewiary szybko odrzucą świadectwo Józefa Smitha, a niektórzy niestety upadają na tyle, że poddają wątpliwość życie proroka i oczarniają jego charakter. Jesteśmy szczególnie zasmuceni, gdy ktoś, kto kiedyś wychwalał Józefa, wycofuje się z tego przekonania, a następnie oczernia proroka. Starszy Neil Maxwell powiedział: uczenie się o Kościele, patrząc oczami dezerterów, jest jak prowadzenie wywiadu z Judaszem, aby poznać Jezusa. Uciekinierzy zawsze opowiadają nam więcej o sobie, niż o tym, co porzucili. Jezus powiedział: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Okazujmy uprzejmość tym, którzy krytykują Józefa Smitha, mając przekonanie w sercu, że Józef był prorokiem Boga. Jednocześnie odnajdujmy pocieszenie w tym, że spełni się wszystko, co zostało przepowiedziane przez Moroniego. Co powiedzieć temu, kto szczerze poszukuje prawdy, ale trapią go negatywne opinie, które usłyszą lub przeczytają o proroku Józefie Smithie? Oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na szczere i poważne pytania. W odpowiedzi na pytania dotyczące charakteru Józefa możemy podzielić się z łapami tysiąca osób, które znały go osobiście i oddały życie za pracę, którą pomógł ustanowić. John Taylor, który został czterokrotnie postrzelony przez motłoch, który zabił Józefa Smitha, później oświadczył: świadczę przed Bogiem, aniołami i ludźmi, że Józef był dobrym, szlachetnym i cnotliwym człowiekiem i że jego prywatny i publiczny charakter był niepodważalny i że żył, umarł jako sługa Boga. Możemy przypomnieć sobie szczere, poszukujące odpowiedzi, że internet tak naprawdę nie zawiera filtra prawdy. Niektóre informacje, bez względu na to, jak bardzo są przekonujące, są nieprawdziwe. Kilka lat temu przeczytałem artykuł w czasopiśmie Time, który mówił o odnalezionym liście, rzekomo napisanym przez Martina Harrisa, który był sprzeczny z zapisem Józefa Smitha na temat płyt, na których była spisana Księga Mormona. Kilka członków opuściło kościół z tego powodu. Niestety odeszli przedwcześnie. Kilka miesięcy później eksperci odkryli, a fałszerz się do tego przyznał, że ten list był wyrafinowanym oszustwem. Zrozumiałe jest, że możecie poddać w wątpliwość to, co słyszycie w wiadomościach, ale nie powinniście nigdy wątpić w świadectwo proroków Boga. Możemy przypomnieć sobie osobie poszukującej odpowiedzi, że niektóre informacje na temat Józefa, mimo że są prawdziwe, mogą być przedstawione we właściwym, bez kontekstu. Starszy Russell Nelson zilustrował ten punkt widzenia. Powiedział: służyłem jako doradca rządu Stanów Zjednoczonych w Narodowym Centrum Kontroli Chorób w Atlancie, w stanie Georgia. Raz po zakończeniu naszego spotkania, kiedy czekałem na taksówkę, która miała mnie zabrać na lotnisko, położyłem się na trawie, aby zanurzyć się w promieniach słonecznych przed powrotem do zimowej pogody w stanie Utah. Później otrzymałem list wraz z fotografią wykonaną z wykorzystaniem teleobiektywu, która przedstawiała mnie odpoczywającego na trawniku. Pod zdjęciem był napis: doradca rządowy w Narodowym Centrum Kontroli. Zdjęcie było prawdziwe, opis był prawdziwy, ale prawda została wykorzystana do promowania fałszywego wyobrażenia. Nie odrzucajmy czegoś, o czym wiemy, że jest prawdą, z powodu czegoś, czego jeszcze nie rozumiemy. Możemy przypomnieć pytającemu, że Józef nie był jedynym, którego odwiedzili aniołowie. Świadkowie Księgi Mormona napisali: oświadczamy z całą trzeźwością umysłu, że anioł być Boży zstąpił z nieba i że zobaczyliśmy te płyty. Moglibyśmy zacytować to też wiele innych przykładów. Osoba szczerze poszukująca prawdy powinna ujrzeć w głoszeniu przywróconej Ewangelii owoc dzieła Pana, dokonanego przez proroka. Obecnie w ponad 29 tysiącach kongregacji przez ponad 88 tysięcy misjonarzy nauczana jest Ewangelia na całym świecie. Miliony świętych w dniach ostatnich starają się naśladować Jezusa Chrystusa, wieść szlachetne życie, troszczyć się o potrzebujących, ofiarować swój czas i talenty, pomagając innym. Jezus powiedział: nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Tak więc po owocach poznacie ich. Te wyjaśnienia są przekonujące, ale szczerze pytający nie powinien wyłącznie na nich polegać, starając się odnaleźć prawdę. Każdy wierzący potrzebuje duchowego potwierdzenia boskiej misji i charakteru proroka Józefa Smitha. Tak dzieje się w każdym pokoleniu. Duchowe pytania zasługują na duchowe odpowiedzi od Boga. Ostatnio, kiedy byłem na wschodnim wybrzeżu, misjonarz, który wrócił z misji, powiedział mi o swoim znajomym, który rozczarował się informacjami, jakie otrzymał prorok Józefie Smithie. Rozmawiali kilka razy. W rezultacie tej dyskusji misjonarz ten sam nabrał wątpliwości. Chociaż miałem nadzieję, że mógłby wzmocnić swojego przyjaciela, martwiłem się o jego świadectwo. Bracia i siostry, pozwólcie, że zwrócę wam na coś uwagę. Nie będziecie innym zbyt pomocni, jeśli wasza wiara nie będzie zakwotwiczona. Kilka tygodni temu wsiadłem do samolotu, który leciał do Ameryki Południowej. Stewardesa skierowała naszą uwagę na wideo o zasadach bezpieczeństwa podczas lotu. Jest to mało prawdopodobne, ostrzeżono nas, ale jeśli ciśnienie w kabinie gwałtownie spadnie, maski tlenowe automatycznie spadną. Należy wtedy pochwycić najbliższą maskę i pociągnąć do siebie, uaktywniając przepływ tlenu. Należy zakryć nią usta i nos. Elastyczną taśmę założyć na głowę. Oddychając normalnie, można dopasować maskę, jeżeli jest taka potrzebna. Następnie dodano ostrzeżenie. Po założeniu maski pomóż tym, którzy mogą potrzebować Twojej pomocy. Negatywne opinie na temat proroka Józefa Smitha będą pojawiać się coraz częściej wraz ze zbliżającym się drugim przyjściem Zbawiciela. Półprawdy i subtelne oszustwa nie ustaną. Pojawią się członkowie rodziny i znajomi, którzy będą potrzebowali Waszej pomocy. Teraz jest czas, aby dostosować osobistą duchową maskę tlenową, abyście byli gotowi pomóc tym, którzy poszukują prawdy. Każdy z nas może otrzymać świadectwo o proroku Józefie Smithie na różny sposób. Możecie je otrzymywać, kiedy klęczycie w modlitwie i prosicie Boga, aby potwierdził, że jest on prawdziwym prorokiem. Możecie je otrzymywać, kiedy czytacie słowa proroka na temat pierwszej wizji. Świadectwo może wypełnić wasze dusze, kiedy raz za razem czytacie Księgę Mormona. Możecie je otrzymać, kiedy składacie własne świadectwo o proroku lub kiedy stoicie w świątyni i zdajecie sobie sprawę, że święta moc pieczętowania została przywrócona na ziemię przez proroka Józefa Smitha. Wasze świadectwo o proroku Józefie Smithie zostanie wzmocnione, jeśli macie wiarę i prawdziwy zamiar. Strumienie wody płynące z zewnątrz mogą czasami was wzmoczyć, ale wcale nie muszą ugasić waszego płonącego ognia wiary. Dla młodzieży, która słucha mnie dzisiaj, mam szczególne wyzwanie. Zdobądźcie osobiste świadectwo o proroku Józefie Smithie. Niech wasz głos pomoże wypełnić prorocze słowo Moroniego dotyczące głoszenia dobrej wieści o proroku. Możecie uczynić to na dwa sposoby. Po pierwsze, odszukajcie w Księdze Mormona wersety, które czujecie i o których wiecie, że są prawdziwe. Następnie podzielcie się z nimi z waszą rodziną i przyjaciółmi podczas domowego wieczoru rodzinnego, seminarium i w waszej klasie młodych mężczyzn lub młodych kobiet, zwracając uwagę na to, że Józef był narzędziem w rękach Boga. Następnie przeczytajcie świadectwo proroka Józefa Smitha, które znajduje się w perle wielkiej wartości lub w tej broszurze, która jest dostępna w 158 językach. Możecie znaleźć ją w internecie na stronie lds.org lub u misjonarzy. To jest osobiste świadectwo Józefa o tym, co się wtedy wydarzyło. Często je czytajcie. Pomyślcie nad utrwalaniem chwili, kiedy recytujecie świadectwo Józefa Smitha. Możecie potem tego często słuchać i dzielić się nim ze swoimi znajomymi. Słuchanie świadectwa proroka wyrecytowanego własnym głosem pomoże w utrzymaniu potwierdzenia, którego poszukujecie. Czekają na was cudowne i wspaniałe chwile. Prezydent Thomas Monson powiedział: ta wspaniała praca będzie iść naprzód, zmieniając i błogosławiąc życie. Żadna siła na całym świecie nie jest w stanie zatrzymać dzieła Boga. Bez względu na to, co nastąpi, ta wspaniała praca będzie iść naprzód. Składam wam świadectwo, że Jezus jest Chrystusem, naszym Zbawicielem i Odkupicielem. Wybrał świętego i prawego człowieka, aby przewodził dziełu przywrócenia pełni Jego Ewangelii. On wybrał Józefa Smitha. Świadczę, że Józef Smith był uczciwym i prawym człowiekiem, uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Bóg Ojciec i Jego Syn Jezus Chrystus ukazali mu się. On przetłumaczył Księgę Mormona dzięki darowi i mocy Boga. Będąc razem, po przejściu przez zasłonę śmierci, w pełni zrozumiemy święte powołanie i boskie posłannictwo proroka Józefa Smitha. W nie tak dalekiej przyszłości zarówno wy, jak i ja oraz miliony innych ludzi ponownie spotkają brata Józefa. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Ben Carson mówił, w piątej klasie byłem najgorszym uczniem. Pewnego dnia Ben rozwiązywał test matematyki składający się z 30 zadań. Uczeń siedzący za nim został poproszony o sprawdzenie, po czym podał rozwiązanie z powrotem. Nauczycielka pani Williamson zaczęła wyczytywać nazwiska wszystkich uczniów, prosząc o podanie wyniku testu. W końcu przyszła kolejna Bena. Z zażenowaniem wymamrotał on swój wynik. Pani Williamson, myśląc, że powiedział 9, odpowiedziała, że Bena wynik 9 na 30 to wspaniała poprawa. Uczeń za Benem krzyknął wtedy, nie 9, on ma 0, poprawnych odpowiedzi. Wtedy powiedział, że chciał zapaść się pod ziemię. W tym samym czasie matka Bena, Sania, stawiała czoła własnym problemom. Była jedną z 24 rodzeństwa, ukończyła tylko 3 klasy z szkoły podstawowej i nie umiała czytać. Wyszła za mąż w wieku 13 lat, rozwiadła się i miała 2 synów, których wychowywała w slumsach w Detroit. Pomimo to była zawzięcie samowystarczalna i miała silne przekonanie, że Bóg może jej pomóc, jej i jej synom, jeśli wykona to, co od niej zależy. Pewien dzień był punktem zwrotnym w jej życiu i jej synów. Uświadomiła sobie, że ludzie sukcesu, u których sprzątała dom, mają bibliotekę i czytają książki. Po pracy wróciła do domu, wyłączyła telewizor, w który wpatrzeni byli Ben i jego brat. Skwitowała to mówiąc, chłopcy, oglądacie za dużo telewizji. Od teraz możecie oglądać tylko 3 programy tygodniowo. W wolnym czasie będziecie chodzić do biblioteki. Zaczniecie czytać 2 książki na tydzień i będziecie mi o nich opowiadać. Chłopcy byli zszokowani. Ben powiedział, że nigdy w życiu nie przeczytał żadnej książki poza lekturami, które kazano mu czytać w szkole. Protestowali, narzekali, kłócili się, ale było to daremne. Wtedy Ben zauważył, mama ustanowiła prawo. Nie podobało mi się te zasady, ale jej dążenie, by widzieć naszą poprawę, zmieniło bieg mojego życia. Och, jakaż to była zmiana. Zanim dotarł do 7 klasy, był wśród 10 najlepszych uczniów w klasie. Uzyskał stypendium na Uniwersytecie Yale, następnie uczęszczał do Akademii Medycznej Johna Hopkinsa, gdzie w wieku 33 lat został ordynatorem neurochirurgii dziecięcej, uznanym w świecie chirurgiem. Jak to było możliwe? W dużej mierze dzięki matce, która bez wielu życiowych możliwości udoskonaliła swoje powołanie rodzica. Pisma Święte mówią o roli rodziców, o ich obowiązku, aby nauczać dzieci, aby rozumiały zasady pokuty, wiary w Chrystusa, Syna Żywego, Boga Żywego, ich chrztu i nadania Ducha Świętego. Jako rodzice jesteśmy najważniejszymi nauczycielami Ewangelii i przykładami dla naszych dzieci. Nie są nimi biskup, szkoła niedzielna, młode kobiety czy młodzi mężczyźni, ale rodzice. Jako ich najważniejsi nauczyciele możemy uczyć ich mocy i realności zadośćuczynienia, ich tożsamości i boskiego przeznaczenia. A czyniąc to, zapewnimy im pomocną podstawę do budowania. Kiedy powie i wykona się wszystko, dom jest idealnym forum nauczania Ewangelii Jezusa Chrystusa. Mniej więcej rok temu wysłano mnie do Bejrutu w Libanie. W trakcie mojego pobytu poznałem 12-letnią dziewczynkę imieniem Sara. Jej rodzice i 2 rodzeństwa nawrócili się i przyłączyli do kościoła w Rumunii, ale musieli wrócić do ojczyzny, kiedy Sara miała zaledwie 7 lat. W ich ojczyźnie nie było kościoła, ani jego zorganizowanych jednostek, ani szkoły niedzielnej, czy programu młodych kobiet. Po 5 latach dowiedzieli się o gminie w Bejrucie. I tuż przed moim przyjazdem wysłali swoją 12-letnią córkę Sarę w towarzystwie starszego rodzeństwa, aby przyjęła tam chrzest. Podczas uroczystego spotkania przemawiałem tam o planie zbawienia. Co jakiś czas Sara podnosiła rękę i odpowiadała na pytania. Po spotkaniu, zdając sobie sprawę, że nie miała prawie wcale kontaktu z kościołem, podszedłem do niej i zapytałem, Sara, skąd znasz odpowiedzi na te wszystkie pytania? Natychmiast odpowiedziała, moja mama mnie ich nauczyła. W ich społeczności nie było kościoła, ale mieli Ewangelię w domu. Jej matka była dla niej najważniejszą nauczycielką Ewangelii. Enos powiedział, słowa, które często słyszałem od mojego ojca o życiu wiecznym i radości świętych głęboko zapadły w moje serce. Nie trzeba pytać, kto był najważniejszym nauczycielem Enosu. Pamiętam mojego ojca siedzącego przy kominku i czytającego Pisma Święte oraz inne dobre książki. Ja też siadywałem obok niego. Pamiętam kartki, które trzymał w kieszeni koszuli z cytatami z Pism Świętych i z Szekspira oraz z nowymi słowami, których chciał się nauczyć zapamiętać. Pamiętam pytania i dyskusje o Ewangelii przy stole podczas obiadu. Pamiętam, jak mój ojciec często zabierał mnie w odwiedziny do starszych osób. Jak zatrzymywaliśmy się, żeby kupić dla kogoś lody lub danie z kurczaka lub uścisnąć czyjąś rękę, przekazując w niej pieniądze. Pamiętam dobre uczucia i moje pragnienie, aby stać się taki jak on. Pamiętam moją matkę, która miała około 90 lat, gotowała jedzenie w kuchni w swoim mieszkaniu i wychodziła z tacą pełną przysmaków. Pytałem ją, dokąd idzie? Odpowiedziała, niosę trochę jedzenia dla starszych osób. Pomyślałem sobie, mamo, ty przecież jesteś starszą osobą. Nie jestem w stanie wyobrazić mojej wdzięczności rodzicom, którzy byli moimi najważniejszymi nauczycielami Ewangelii. I jedną z rzeczy o najważniejszym znaczeniu, którą możemy robić jako rodzice, jest nauczenie naszych dzieci mocy modlitwy, a nie tylko bezmyślnego powtarzania jej słów. Kiedy miałem około 17 lat, klęczałem przy łóżku, odmawiając wieczorną modlitwę, nie zauważyłem mojej matki stojącej w drzwiach. Kiedy skończyłem, zapytała, tak, czy prosisz Pana o pomoc w znalezieniu dobrej żony? Jej pytanie całkowicie zbiło mnie z tropu. Nawet nie przyszło mi to do głowy. Myślałem o koszykówce i o szkole. Tak więc odpowiedziałem nie. Na to, co ona odparła. Zatem powinieneś, synu. To będzie najważniejsza decyzja, jaką podejmiesz w życiu. I serca zapadły mi głęboko w serce, więc przez następne 6 lat modliłem się, aby Bóg pomógł mi znaleźć dobrą żonę. Jakże wspaniała była jego odpowiedź na tę modlitwę. Jako rodzice musimy uczyć nasze dzieci modlitwy o rzeczy, które mają wieczne znaczenie, modlitwy o siłę, by żyć zgodnie z prawem czystości moralnej w pełnym wyzwań świecie, aby być posłusznym, mieć odwagę opowiadać się po stronie prawości. Bez wątpienia większość naszej młodzieży modli się wieczorami, ale pewnie niewielu z nich ma trudności z wyrobieniem sobie na oku porannej modlitwy. Jako rodzice i ich najważniejszą nauczyciela Ewangelii możemy to zmienić. Który rodzic z czasów Księgi Mormona pozwoliłby synom maszerować na front bitewny bez napierśnika, tarczy oraz miecza do ochrony przed potencjalnie śmiertelnymi ciosami wroga? Jednak ilu z nas pomaga dzieciom, pozwala dzieciom wychodzić każdego ranka przez drzwi frontowe na najniebezpieczniejsze ze wszystkich pól bitewnych, na spotkanie z szatanem i mnóstwem pokus, bez ich duchowego napierśnika i tarczy oraz miecza, które wynikają z ochronnej mocy modlitwy. Pan powiedział, módl się zawsze, abyś mógł pokonać szatana. Jako rodzice musimy pomóc naszym dzieciom wpajać im nawyk porannej modlitwy. Możemy tak czynić, nauczając nasze dzieci mądrego wykorzystania czasu. Tak jak Sonia Carson, będziemy musieli z miłością, ale stanowczo tupnąć nogą, aby oni nie poświęcali swego czasu na telewizję i elektronicznym urządzeniom. Zamiast tego musicie sprawić, aby poświęciły więcej czasu na bardziej pożyteczne działania związane z Ewangelią. Na początku pojawi się opór, trochę narzekania, ale tak jak Sonia Carson, musimy mieć wizję i starać się ją realizować. Nadejdzie dzień, kiedy wasze dzieci zrozumieją, będą wdzięczne za to, co robicie. Kto to zrobi, jeśli nie my? Wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy staramy się, aby nasze dzieci otrzymywały to, co najlepsze duchowo, intelektualnie i twórczo? Czy to może otrzymują tylko resztki z naszego czasu i talentów, a my poświęcamy wszystko Kościołowi i karierze zawodowej? Nie wiem, czy w życiu, które nadejdzie, tytuły takie jak biskup, prezydent, Stowarzyszenie Polscy przetrwają, ale wiem, że takie tytuły jak mąż i żona, ojciec i matka nadal będą aktualne i szanowane w nieskończonych światach. To jest jeden z najważniejszych powodów, aby szanować nasze obowiązki jako rodziców tu na ziemi, abyśmy mogli przygotować się na jeszcze większe, choć podobne obowiązki w życiu, które nastąpi. Jako rodzice możemy działać z przekonaniem, że Bóg nigdy nie zostawi nas samych. Bóg nigdy nie powierza odpowiedzialności bez zaoferowania pomocy boskiej. Mogę o tym zaświadczyć. Obyśmy w naszej boskiej roli rodziców i we współpracy z Bogiem stali się najważniejszymi nauczycielami Ewangelii i przykładami dla naszych dzieci. Oto modlę się w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Thank you, brethren.
Dziękuję, bracia. Teraz chór i kongregacja powstaną i zaśpiewają razem hymn o Zbawco Izraela. Po hymnie wysłuchamy starszych Jörg Klebengant i Eduardo Gavaret, 70. Starszy Gavaret wygłosi swoje przemówienie w swoim ojczystym języku po hiszpańsku. Na ekranach w centrum konferencyjnym pojawią się napisy w języku angielskim. Po nich przemawiać będą starszy Jeffrey Holland z kworum 12 apostołów. Jest to 184. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich.
On a scale of 1 to 10, how would you rate your spiritual confidence before God? Do you have a personal witness that your current offering as a Latter-day Saint is sufficient to inherit eternal life? Can you say within yourself that Heavenly Father is pleased with you? What thoughts come to mind if you had a personal...
Czy możecie w głębi duszy stwierdzić, że Ojciec Niebieski ma w was upodobanie? Jakie myśli przyszłyby do was, gdybyście dosłownie za minutę mieli odbyć osobistą rozmowę ze Zbawicielem? Czy grzechy, żal i niedoskonałości zdominowałyby was, czy po prostu doświadczylibyście radosnego oczekiwania? Wymienilibyście się z Nim spojrzeniami, czy unikalibyście Jego wzroku? Czekalibyście przy drzwiach, czy z pewnością siebie podeszlibyście do Niego? Kiedy tylko przeciwnik nie może skłonić jeszcze niedoskonałych świętych, takich jak wy, do odrzucenia wiary w osobistego, kochającego Boga, wtedy ucieka się do podstępu, aby jak najbardziej zwiększyć dystans pomiędzy wami a Bogiem. Przeciwnik wie, że wiara w Chrystusa, wiara wywołująca stały strumień troskliwego miłosierdzia, a nawet skutkująca wielkimi cudami, idzie ręka w rękę z osobistą pewnością dążenia do wybierania tego, co właściwe. Z tego właśnie powodu pragnie uzyskać dostęp do waszych serc, aby mówić wam kłamstwa. Kłamstwa, że Ojciec Niebieski jest wami rozczarowany, a zadośćuczynienie jest poza waszym zasięgiem, że nie warto jest nawet próbować i że wszyscy pozostali są lepsi od was oraz że jesteście niegodni. Dopóki będziecie zezwalać na to, aby ten głos penetrował waszą duszę, dopóty nie będziecie mogli podejść pewni siebie do tronu Bożego. Bez względu na to, co robicie, o co się modlicie, jakie macie nadzieje na cud, zawsze będziecie trochę powątpiewać we własne możliwości, co uszczupli waszą wiarę. Nie tylko waszą wiarę w Boga, ale i pewność siebie. Taki sposób życia według Ewangelii nie jest ani zabawny, ani pożyteczny. Przede wszystkim jest absolutnie niepotrzebny. Decyzja o zmianie zależy od was, tylko i wyłącznie od was. Chciałbym podzielić się 6 radami, dzięki którym przegonicie te złe głosy i powrócicie do stanu spokojnego zapewnienia i duchowej pewności siebie, która będzie waszym udziałem, jeśli tylko tego zapragniecie. Bez względu na ocenę, jaką sobie wystawiliście w skali 1-10, dzięki zastosowaniu w życiu zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, wasza duchowa pewność siebie zacznie dzisiaj wzrastać, jeśli macie pragnienie słuchania i podjęcia działań. Po pierwsze, weźcie odpowiedzialność za swój własny duchowy dobrostan. Przestańcie obwiniać innych ludzi za waszą sytuację, przestańcie się usprawiedliwiać, przestańcie szukać wymówek, dlaczego nie dążycie do pełni posłuszeństwa. Zaakceptujcie fakt, że wolno wam postępować jak chcecie i wolno wam wybrać wolność i życie wieczne. Pan doskonale zna waszą sytuację, będzie wiedział też, jeśli dokonacie wyboru, by nie żyć w pełni według Ewangelii. Jeśli rzeczywiście tak by było, bądźcie na tyle uczciwi, by to przyznać, a następnie dążcie do doskonałości w tych warunkach, w jakich się znaleźliście. Duchowa pewność siebie wzrasta, gdy bierzecie odpowiedzialność za swój własny duchowy dobrostan przez codzienne stosowanie w życiu zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Po drugie, weźcie odpowiedzialność za swój własny fizyczny dobrostan. Wasza dusza składa się z ciała i ducha. Karmienie ducha, podczas gdy zaniedbywane jest ciało, które przecież jest świątynią, często prowadzi do duchowego rozdźwięku i obniżonego poczucia własnej wartości. Jeśli nie jesteście w formie, jeśli nie czujecie się dobrze we swoim własnym ciele i możecie coś z tym zrobić, po prostu to zróbcie. Starszy Russell M. Nelson nauczał, że powinniśmy postrzegać nasze ciało jako osobistą świątynię i powinniśmy mieć pod kontrolą naszą dietę i stosować ćwiczenia dla zdrowia fizycznego. Prezydent Boyd K. Packer nauczał, że nasze ciała i duchy są złączone w taki sposób, że ciało staje się narzędziem umysłu i podstawą naszego charakteru. Używajcie dobrego osądu w kwestii tego, co powinniście jeść, a w szczególności jak dużo oraz regularnie ćwiczycie, aby ciało otrzymało to, czego potrzebuje i to, na co zasługuje. Jeśli tylko jest to możliwe, zdecydujcie dzisiaj, że będziecie mistrzami w swoim własnym domu i rozpoczniecie długoterminowy program ćwiczeń dostosowany do waszych możliwości, który będzie połączony ze zdrową dietą. Duchowa pewność siebie wzrasta, gdy wasz duch wraz z pomocą Zbawiciela naprawdę ma kontrolę nad naturalnym człowiekiem. Po trzecie, czynione dobrowolnie z całego serca, posłuszeństwo jest częścią waszego życia. Przyznajcie, że nie można kochać Boga, nie kochając Jego przykazań. Norma wyznaczona przez Zbawiciela jest jasna i prosta. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Wybiórcze posłuszeństwo daje wybiórcze błogosławieństwa, a wybieranie czegoś złego zamiast czegoś gorszego to wciąż jest zły wybór. Nie można oglądać złego filmu i oczekiwać, że będzie się czuć cnotliwie, dlatego że nie obejrzało się bardzo złego filmu. Wierne przestrzeganie niektórych przykazań nie usprawiedliwia zaniedbywania pozostałych przykazań. Abraham Lincoln słusznie powiedział: kiedy czynię dobro, czuję się dobrze, kiedy czynię zło, czuję się źle. Ponadto postępujcie właściwie z właściwych powodów. Pan, który wymaga serca ochotnego i ochotnego umysłu i który rozpoznaje myśli i intencje serca, wie, dlaczego chodzicie do kościoła i czy jesteście tam obecni jedynie ciałem, czy naprawdę oddajecie mu cześć. Nie możecie w niedzielę śpiewać "Żegnamy Babilon, żegnamy go wraz", a następnie chwilę później dążyć do jego bliskości lub go tolerować. Pamiętajcie, że pobieżność w sprawach duchowych nigdy nie daje szczęścia. Niech Kościół i przywrócona Ewangelia będzie całym waszym życiem, a nie tylko częścią waszego zewnętrznego lub towarzyskiego życia. Wybór, komu będziecie służyć, jest tylko czczym gadaniem, dopóki nie zaczniecie żyć według tego, co głosicie. Duchowa pewność siebie wzrasta, gdy naprawdę dążycie z właściwych pobudek do uświęconego życia, bez względu na wasze niedoskonałości. Po czwarte, stawajcie się naprawdę dobrzy w szybkim dokonywaniu dokładnej pokuty. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa jest bowiem bardzo praktyczne i powinniście je wspaniałomyślnie stosować przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gdyż ono nigdy nie traci na sile. Przyjmijcie zadośćuczynienie Chrystusa i pokutę jako mile widziane zalecenie wspaniałego lekarza do zastosowania na co dzień. Na stałe przyjmijcie postawę radosnego, szczęśliwego i stałego dokonywania pokuty przez dokonywanie wyborów. A czyniąc to, wystrzegajcie się pokusy odkładania na później i nie oczekujcie, że świat wam z tego powodu przyklaśnie. Nie odrywajcie wzroku od Zbawiciela, miejcie bardziej na uwadze to, co on o was myśli i gódźcie się z konsekwencjami. Duchowa pewność siebie wzrasta, gdy dobrowolnie i z radością i na bieżąco pokutujecie za swoje grzechy, zarówno te małe, jak i to wielkie, stosując zadośćuczynienie. 5. Stawajcie się naprawdę dobrzy w wybaczaniu. Ja, Pan, odpuszczę, komu będę chciał odpuścić, ale od was jest wymagane, abyście odpuścili wszystkim ludziom. Wybaczajcie wszystkim wszystko przez cały czas, albo chociaż dążcie do tego, wpuszczając tym samym odpuszczenie do waszego życia. Nie noście w sercu urazy. Nie bądźcie skłonni do obrażania się. Wybaczajcie i szybko zapominajcie. I nigdy nie myślcie, że stanowicie wyjątek od tego przykazania. 6. Przyjmujcie próby, niepowodzenia i niespodzianki jako część waszego doczesnego doświadczenia. Pamiętajcie, że jesteście tutaj, abyście zostali sprawdzeni i wypróbowani, czy wykonacie wszystko, co Pan wam Bóg was nakaże. I jeszcze tylko dodam, w każdej sytuacji. Miliony waszych braci i sióstr było wypróbowanych oraz przechodzi przez próby, więc dlaczego nie mielibyście być wyjątkiem? Niektóre próby są wynikiem waszego osobistego nieposłuszeństwa lub zaniedbania. Inne próby są wynikiem czegoś zaniedbania lub nadchodzą, gdy żyjemy w upadłym świecie. Kiedy napotykamy tego rodzaju próby, słudzy przeciwnika rozsyłają wici, że zrobiliście coś złego, że to jest kara, znak, że Ojciec Niebieski was nie kocha. Zignorujcie to. Zamiast temu ulec, uśmiechnijcie się, spójrzcie w niebo i powiedzcie: Panie, rozumiem, wiem, co to jest, nastał czas próby, prawda? A następnie razem z nim wytrwajcie do końca. Duchowa pewność siebie wzrasta, gdyż zaakceptujecie, że często próby i trudności w waszym życiu mają miejsce, ponieważ to jest właściwe i robicie właściwe rzeczy. Kiedy przewodziłem ukraińskiej misji w Kijowie, pewnego dnia zadałem najwierniejszej siostrze pytanie, dlaczego zawsze była dla siebie taka surowa i dlaczego zawsze krytykowała siebie za najmniejsze nawet uchybienia. Jej odpowiedź jest klasycznym przykładem osoby, która słucha złego głosu, a brzmiało następująco: aby nikt mnie w tym nie uprzedził. Bracia i siostry, moja rada dla tej siostry misjonarki, jak i do was, jest następująca. Przyznajcie się do swoich słabości i stawcie im czoła, ale nie zaprzestawajcie działań z ich powodu, ponieważ niektóre słabości będą wam towarzyszyć do końca ziemskiego życia. Bez względu na obecną sytuację, dosłownie w chwili, gdy zdecydujecie się na uczciwą, radosną i codzienną pokutę, dążąc po prostu do bycia najlepszą sobą, wtedy zadośćuczynienie Zbawiciela, tak jak jest to zamierzone, otoczy was i będzie wam towarzyszyło, gdziekolwiek się udajecie. Żyjąc w ten sposób, naprawdę poczujecie, że wasze grzechy pozostają wam na zawsze odpuszczone. Dostąpicie tego zaszczytu, jeśli będziecie tego chcieli, osobistego poznania dzisiaj lub wkrótce, że Bóg ma w was upodobanie bez względu na wasze niedoskonałości. Świadczy o miłującym Zbawicielu, który oczekuje, że będziemy żyć według jego przykazań. Świadczy o miłującym Zbawicielu, który pragnie dawać swoją łaskę. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Pan nawołuje, abyśmy uczyli Jego słowo. W 1975 roku służyłem jako młody misjonarz w urugwajsko-paragwajskiej misji. W czasie pierwszych miesięcy służby przywódcy strefy prowadzili ćwiczenie. Chcąc przedstawić pewną zasadę Ewangelii, każdy misjonarz strefy miał zasłonięte oczy. Powiedziano nam, że mamy iść ścieżką wiodącą do sali kulturalnej. Mieliśmy iść za głosem konkretnego przywódcy, którego głos usłyszeliśmy na początku. Choć byliśmy ostrzegani w czasie tej drogi, słyszeliśmy też inne głosy, które próbowały nas zdezorientować, sprowadzić ze ścieżki. Po kilku minutach, pośród różnych hałasów i rozmów, był głos, który powiedział: pójdź za mną. Poczułem, że idę za właściwym głosem. Kiedy dotarliśmy do sali kulturalnej w kaplicy, przywódcy poprosili, byśmy zdjęli nasze opaski. Kiedy to zrobiliśmy, zdałem sobie sprawę z tego, że powstały dwie grupy. Ja byłem w tej grupie, która poszła za złym głosem. Ten głos brzmiał jak ten właściwy, pomyślałem. To doświadczenie sprzed 39 lat wywarło na mnie trwały wpływ. Powiedziałem sobie: nigdy, przenigdy nie idź ze złym głosem. Potem powiedziałem: tak, Panie, pójdę za Tobą. Chciałbym odnieść to doświadczenie do łagodnej zachęty Zbawiciela. Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce. Owce moje słuchają mojego głosu. Ja znam je i one za mną idą. Owa zachęta, by iść za Nim, to najprostsza, najbardziej bezpośrednia i mocna inspiracja, jaką możemy otrzymać. Wypowiedziana jest przez czysty głos, którego nie można pomylić. Pan zaprasza nas, używając różnych wyrażeń. Pójdź do mnie, zaśladuj mnie, idź ze mną. W każdym przypadku nie jest to pasywna propozycja, jest to wezwanie do działania, skierowana do całej ludzkości, wypowiedziana przez tego, który jest prorokiem proroków, nauczycielem nauczycieli, Synem Bożym, Mesjaszem. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja dam wam ukojenie. Wy, którzy nie jesteście jeszcze członkami Kościoła, usłyszycie to wezwanie w słowach misjonarzy, którzy zapytają, czy przeczytasz Księgę Mormona, czy będziesz się modlić, czy będziesz chodzić do Kościoła, czy będziesz naśladować za przykładem Jezusa Chrystusa i przyjmiesz chrzest od tych, którzy mają upoważnienie. Jak odpowiecie na to zaproszenie? Zachęcam was, abyście wysłuchali tego przesłania i przyjęli je, mówiąc: tak, Panie, pójdę za Tobą. Carlos Badiola i jego rodzina w Minas w Urugwaju spotykali się z misjonarzami. W związku z tym, że starsi zadawali mnóstwo pytań w czasie lekcji, postanowili, że zaproszą sąsiadkę, która nie była członkiem, 14-letnią Normę, aby pomogła im w odpowiedziach. Norma była uczennicą liceum, która tego roku studiowała w szkole Biblię. Kiedy więc misjonarze zadawali pytanie, Norma odpowiadała. Była złotą zainteresowaną. Tematem nauczanej lekcji było słowo mądrości. Kiedy wróciła do domu po lekcji z misjonarzami, wiedziała, co musi zrobić. Powiedziała matce: mamo, od tej chwili kończę z kawą z mlekiem. Wystarczy samo mleko. Ta reakcja była widoczną manifestacją jej pragnienia przyjęcia zaproszenia wystosowanego przez misjonarza, aby iść za Chrystusem. Zarówno Carlos Badiola, jak i Norma zostali ochrzczeni. Później za przykładem Normy ochrzczeni zostali jej matka, ojciec i rodzeństwo. Norma i ja dorastaliśmy w tej niewielkiej, lecz silnej gminie. Później, kiedy wróciłem z misji, pobraliśmy się. Zawsze wiedziałem, że łatwiej będzie naśladować Zbawiciela, jeśli ona będzie u mojego boku. Ten, kto jest członkiem Kościoła i przyjął zaproszenie, odnawia zobowiązanie każdego tygodnia, przyjmując sakrament. Częścią tego zobowiązania jest przestrzeganie przykazań. Czyniąc to, mówi: tak, Panie, pójdę za Tobą. Naśladuj mnie. tymi słowy Pan zwrócił się do bogatego młodzieńca. Bogaty mężczyzna przestrzegał przekazań przez całe swoje życie. Kiedy zapytał, co jeszcze może zrobić, otrzymał odpowiedź: przyjdź i naśladuj mnie. Jednak, choć te słowa były nieskomplikowane, podporządkowanie się nim wymagało poświęcenia. Wymagało wysiłku połączonego z decyzją i działaniem. Prorok Nefi zachęcał do zastanowienia się nad sobą, kiedy pytał. Powiedział Jezus ludziom: pójdźcie za moim przykładem. I czyż możemy, moi ukochani bracia, pójść za przykładem Jezusa, nie przestrzegając przykazań Ojca? Zaproszenie: pójdź do Niego, słuchaj Jego głosu i naśladuj Go. Było przesłaniem misjonarza od samego początku, przyczyniając się do przemiany życia na lepsze. 50 lat temu misjonarze wyszli do sklepu mojego ojca, który był zegarmistrzem, aby zostawić zegarek do naprawy. Jako dobrzy misjonarze skorzystali z okazji, by porozmawiać z ojcem i matką na temat Ewangelii. Mój ojciec przyjął misjonarzy, a moja matka przyjęła ich przesłanie i zachętę, by naśladować Chrystusa. Po dziś dzień jest aktywna w kościele. Powiedziała: tak, Panie, pójdę za Tobą. Kiedy będziecie starać się przyjść do Niego, zdobędziecie moc, aby unieść fizyczne lub psychiczne brzemiona oraz zaznać wewnętrznego spokoju, który pomoże Wam być szczęśliwymi. Enoch został powołany do głoszenia Ewangelii trudnemu ludowi o zatwardziałych sercach. Nie czuł się kompetentny. Miał wątpliwości, czy jest w stanie to uczynić. Pan uciszył jego wątpliwości i wzmocnił jego wiarę przez zaproszenie: idź ze mną. Słowa, które, tak jak w przypadku laski czy pomocnego ramienia dla osoby niewidomej, mogą prowadzić nogi osoby niepewnej, gdzie iść. Przyjmując ramię Zbawiciela i idąc z nim, Enoch znalazł, przekonał się, że jego kroki stały się pewne i został wspaniałym misjonarzem. Decyzja, aby pójść do niego i naśladować go, jest decyzją osobistą. Kiedy odpowiadamy na to wyzwanie, nasz poziom zobowiązania wzrasta, wówczas możemy iść z nim. To zobowiązanie tworzy bliższe relacje ze Zbawicielem i jest owocem przyjęcia przez nasz pierwszego zaproszenia. Norma i Jan indywidualnie przyjęliśmy zaproszenie, by pójść za nim i naśladować go. Następnie razem, wspierając się nawzajem, nauczyliśmy się iść za nim. Wysiłek i determinacja, aby szukać i naśladować go, została nagrodzone błogosławieństwami, których potrzebowaliśmy. Tak było z kobietą, która z wielkim trudem dotknęła szaty Zbawiciela lub z niewidocznym Bartymeuszem, w przypadku którego to determinacja była kluczowym czynnikiem cudu, jaki miał miejsce w jego życiu. W obu przypadkach nastąpiło uzdrowienie ciała i ducha. Wyciągnijcie rękę, dotknijcie jego szat, przyjmijcie jego zaproszenie. Powiedzcie: tak, Panie, pójdę za Tobą. I idźcie za Nim. Pójdźcie do mnie, naśladuj mnie, idź ze mną. To zaproszenie zawierające moc daną tym, którzy je przyjmą. Nie mam więcej pragnienia, by czynić zło, lecz pragnienie czynienia zawsze dobra. Zewnętrznym przejawem tej przemiany będziesz miał prawdziwą chęć, aby wspomagać słabych, podnieść ręce, które zwisają, i wzmacniać słabe kolana. Jakie kroki musimy podjąć, aby iść z Nim? Po pierwsze, rozbudzać pragnienie, aby być lepszym naśladowcą Chrystusa. Po drugie, modlić się za to pragnienie, aby wasza wiara wzrastała. Zdobywać wiedzę z Pism Świętych, które oświetlają drogę i wzmacniają nasze pragnienie przemiany. Dzisiaj podjąć decyzję, że będziemy działać i powiecie: tak, Panie, pójdę za Tobą. Prosta znajomość prawdy nie zmieni waszego świata, jeśli nie przemienicie wiedzy w działanie. Wytrwać w podjętej decyzji przez codzienne stosowanie tych zasad. Niech słowa naszego proroka, prezydenta Monsona, motywują nas do działania Zgodnie z pragnieniem przyjęcia zaproszenia Zbawiciela, prezydent Monson powiedział: kim jest ten Król Chwały, ten Pan Zastępów? Jest naszym mistrzem, naszym zbawcą, Synem Boga. Jest autorem naszego zbawienia. Wzywa: pójdź ze mną, poucza. Idź i ty, czyń podobnie, prosi, zachowuj moje przykazania. Obyśmy podjęli tę decyzję, by pełnie oddawać cześć Bogu i zaangażować się w Jego sprawie. I obyśmy odpowiedzieli na Jego zaproszenie głośno i wyraźnie. Tak, Panie, pójdę za Tobą. Święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
What a wonderful new element.
Jak wspaniały element w tej konferencji generalnej.
In what would be the most startling moment.
Najbardziej zdumiewającej chwili na początku swojej posługi Jezus powstał w swojej rodzimej synagodze w Nazarecie i przeczytał następujące prorocze słowa Izajasza, które zapisane są w Ewangelii Łukasza. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionym wypuścił na wolność. W taki właśnie sposób Zbawiciel po raz pierwszy publicznie ogłosił swoją mesjańską posługę. Werset ten wyjaśnia także, że w drodze wiodącej ku ostatecznej zadośćczyniącej ofierze i zmartwychwstaniu najważniejsza i główna mesjańska powinność Jezusa to błogosławienie ubogich, w tym również ubogich w duchu. Od samego początku swej posługi Jezus w niezwykły sposób kochał biednych i tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Urodził się w rodzinie dwojga takich osób i wychował się wśród wielu z nich. Nie znamy wszystkich szczegółów Jego doczesnego życia, ale powiedział niegdyś: lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Najwyraźniej Stwórca niebios i ziemi i wszystkiego, co w nich jest, był przynajmniej jako osoba dorosła bezdomnym. Na przestrzeni historii ubóstwo uważa się za największy i najbardziej powszechny problem na świecie. Jego oczywiste żniwo jest zwykle fizyczne, ale powodowane przez nie duchowe i emocjonalne szkody mogą być jeszcze bardziej wycieńczające. W każdym razie Wielki Odkupiciel wyznaczył nam najbardziej trwałe wezwanie do pomocy mu w podźwignięciu tego ciężkiego brzemienia z ramion ludu, jako Jehowa. Powiedział, że surowo osądził dom Izraela, gdyż nie mienie zagrabione ubogim jest w jego domach. Pytał: co wam przyjdzie z tego, że depczecie mój lud, a oblicza ubogich ciemiężycie? Autor przypowieści Salomona uczynił tę kwestię rażąco wyraźną. Kto gnębi nędzarza, lży jego stwórcy. I kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. Kościół Jezusa Chrystusa, przywrócony w naszych czasach, nie miał jeszcze roku, kiedy Pan przykazał Jego członkom, że troszczyć się mają o biednych i potrzebujących i nieść im ulgę, aby nie cierpieli. Zauważcie tutaj nakazujący ton wypowiedzi: aby nie cierpieli. Bóg używa tego rodzaju języka, gdy mu na czymś zależy. Biorąc pod uwagę monumentalne wyzwanie uporania się z nierównością na świecie, cóż może uczynić jeden człowiek? Pan sam udzielił odpowiedzi na to pytanie. Kiedy jeszcze przed zdradą i ukrzyżowaniem Maria namaściła mu głowę kosztownym olejkiem przeznaczonym do balsamowania umarłych, Judasz Iskariota zaprotestował przeciwko takiej ekstrawagancji i szemrał przeciwko niej. Jezus powiedział, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła. Ona, co mogła, to uczyniła. Ona, co mogła, to uczyniła. Jakże to zwięzła formuła. Pewien reporter zapytał niegdyś matkę Teresę z Kalkuty o rozpaczliwe zadanie ratowania ludzi bez środków do życia w tymże mieście. Zauważył, że ze statecznego punktu widzenia nie osiąga ona absolutnie niczego. Ta niezwykła, drobna kobieta ripostowała, mówiąc, że jej praca to dzieło miłości, a nie zadanie statystyczne. Ze względu na niezliczoną liczbę osób znajdującą się poza jej zasięgiem, twierdziła, że może w ten sposób przestrzegać przykazań, by kochać Boga i bliźniego, służąc ludziom znajdującym się w jej zasięgu i korzystając z dostępnych jej środków. Przy innej okazji powiedziała, to co czynimy jest zaledwie kroplą w oceanie, ale gdybyśmy nie robili nic, ocean byłby o tę kroplę uboższy. Reporter trzeźwo dodał, że chrześcijaństwo nie jest oczywiście zagadnieniem statystycznym. Zauważył, że jeśli w niebie radują się bardziej z jednego nawróconego grzesznika niż 99 osób, które nawrócenia nie potrzebują, to Bóg nie bardzo zapewne troszczy się o wartości procentowe. Jak więc my możemy czynić? Możemy. Możemy na przykład, tak jak nauczał król Benjamin, zaprzestać wstrzymywania naszych środków, ponieważ uważamy, że biedni sami sprowadzili na siebie taki stan rzeczy. Być może niektórzy rzeczywiście sami byli sprawcami tych trudności, ale czy reszta z nas nie czyni dokładnie to tak samo? Czy to nie jest dlatego właśnie współczujący władca pyta, czy nie jesteśmy wszyscy za żebrakami? Czy nie wszyscy wołamy o pomoc, nadzieję i odpowiedzi na nasze modlitwy? Czyż nie wszyscy błagamy o wybaczenie za popełnione grzechy i za kłopoty, w które popadamy? Czyż nie wszyscy błagamy, żeby łaska zrekompensowała słabość, a miłosierdzie zatriumfowało nad sprawiedliwością, przynajmniej u nas? Nic więc dziwnego, że król Benjamin mówi, że otrzymujemy odpuszczenie naszych grzechów, błagając o nie Boga, który miłosiernie odpowiada, ale zachowujemy odpuszczenie grzechów, reagując z miłością, aby móc pomóc ubogim, którzy nas o nią błagają. Oprócz miłosiernych czynów dokonywanych w ich imieniu, powinniśmy także modlić się za potrzebujących. Grupa Zaromitów, których ich właśnie współwyznawcy uważali za nieczystych i za nic, była wypędzona z synagog ze względu na ich biedne okrycia. Zgodnie ze słowami Mormona, byli ubodzy w rzeczy tego świata i ubodzy w duchu, które to dwa warunki niemalże zawsze sobie towarzyszą. Para misjonarzy Alma i Amolek sprzeciwiła się temu karygodnemu odtrąceniu nędznie odzianych, biednych, informując ich, że niezależnie od tego, jakie przywileje im są odebrane. Przez innych ludzi zawsze mogą się modlić na swoich polach i w domach i w swoich rodzinach i w sercu. Jednak później do tej samej grupy, która została wypędzona, Amulek powiedział, a teraz, kiedy się już pomodliliście, jeśli wy będziecie odtrącać potrzebujących, nagich, nie będziecie odwiedzać chorych czy dotkniętych nieszczęściem i nie będziecie dzielić się tym, co posiadacie z potrzebującymi, wasza modlitwa będzie daremna i nie przyniesie wam żadnej korzyści. I będziecie jak obłudnicy, którzy swoimi czynami zapierają się wiary. Jakież to fascynujące przypomnienie, że i bogaci, i biedni winni czynić, co mogą dla ludzi w potrzebie. Teraz, żeby nie oskarżano mnie o propagowanie donkiszotowskich programów socjalnych lub o aprobowanie żebractwa jako rozwijającego się przemysłu, zapewniam was, że tak jak każdy inny człowiek na tym świecie szanuje pracowitość, oszczędność, samowystarczalność i ambicje. Zawsze musimy starać się sami sobie pomóc, zanim wyciągniemy rękę po pomoc. Ponadto nie wiem dokładnie, jak każdy z Was powinien wypełnić własne zobowiązanie niesienia pomocy tym, którzy nie zawsze mogą sobie sami pomóc. Ale wiem, że Bóg wie i poprowadzi Waszą uczniowską rękę w czynach miłosierdzia, jeśli będziecie świadomie pragnąć, skrupulatnie modlić się i starać przestrzegać tego przykazania, które tak często nam daje. Wiecie, że mówię o trudnych kwestiach społecznych wykraczających daleko poza grono członków Kościoła. Na szczęście Pan zapewnił nam łatwiejszy sposób niesienia pomocy naszemu własnemu ludowi. Wszyscy ci, którzy są w stanie, powinni przestrzegać prawa postu. Izajasz napisał: lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że podzielisz swój chleb z głodnym i biednym, i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, że zerwiesz powrozy jarzma i wpuścisz na wolność ucieśnionych. Świadczę o cudach, zarówno duchowych, jak i doczesnych, jakie są udziałem ludzi, którzy przestrzegają prawa postu. Świadczę o cudach, których sam doświadczyłem. Zaprawdę, tak jak zapisał Izajasz, poszcząc, krzyczałem o pomoc i zaprawdę Bóg odpowiedział: oto jestem. Z miłością korzystajcie z tego świętego przywileju, przynajmniej raz w miesiącu, i bądźcie tak hojni, składając ofiarę postną, inne ofiary humanitarne, edukacyjne i misyjne ofiary, jak pozwalają wam na to możliwości. Obiecuję, że Bóg będzie dla was hojny. A ci, którym pomożecie, będą wiecznie błogosławić wasze imię. Ponad 3/4 miliona członków Kościoła uzyskało w zeszłym roku pomoc z funduszy ofiary postnej udzielonej przez oddanych biskupów i prezydentów Stowarzyszenia Pomocy. Tak, wielkie grono wdzięcznych świętych w dniach ostatnich. Bracia i siostry, po wygłoszeniu dzisiejszej nauki chcę okazać wdzięczność za bezkresne błogosławieństwa w moim własnym życiu, na które nie zasłużyłem i nie zapracowałem. Zarówno te doczesne, jak i duchowe. Tak jak wy, od czasu do czasu niepokoję się swoją sytuacją finansową, choć nigdy nie byłem ubogi i nie wiem nawet, jak to jest. Ponadto nie wiem, dlaczego okoliczności, w których przychodzimy na ten świat, nasze zdrowie, szanse na wykształcenie i możliwości ekonomiczne tak bardzo różnią się od siebie w tym życiu doczesnym. Ale kiedy widzę potrzeby tak wielu osób, wiem, że oto żyję jedynie z łaski Bożej. Wiem również, że chociaż nie jestem może stróżem brata mego, to jestem przecież jego bratem. I ponieważ wiele dano mi, ja też muszę dać. W tym względzie składam tutaj osobisty hołd prezydentowi Thomasowi Monsonowi. Jestem błogosławiony tym, że znam tego człowieka od 47 lat. I aż do śmierci będę wielbił obraz, jaki jawi mi się przed oczyma, gdy wraca on w kapciach z podróży wyniszczonej gospodarczo Niemieckiej Republiki Demokratycznej, gdy oddał tam ubogim nie tylko swój drugi garnitur i koszulę, ale także buty, w których tam do nich pojechał.
How beautiful.
Jak miłe są na górach. I gdy szurają w korytarzach terminali lotniczych nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój. Prezydent Monson, bardziej niż jakikolwiek znany mi człowiek, zawsze co może, to czyni. Dla wdów i sierot, biednych i skrzywdzonych. W 1831 roku Pan powiedział Józefowi Smithowi w objawieniu, że biedni zobaczą nadejście Królestwa Bożego w mocy i w wielkiej chwale dla ich zbawienia. Modlę się, żebyśmy pomagali wypełniać to proroctwo, krocząc w mocy i chwale prawdziwego członkostwa w Kościele Jezusa Chrystusa i żebyśmy co mogli czynili, wybawiając tylu, ilu jesteśmy w stanie od ubóstwa, które ich w niewoli i od tego, co niszczy ich marzenia. Modlę się o to. W miłościwe imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Thank you, brethren.
Dziękuję, bracia. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przemawiali dzisiejszego popołudnia oraz za piękną muzykę. Pragniemy przypomnieć braciom, że generalne spotkanie kapłańskie rozpocznie się w centrum konferencyjnym dzisiaj wieczorem o godzinie 18 górskiego czasu letniego. Jutrzejsza ogólnokrajowa transmisja satelitarna występu Mormońskiego Chóru Tabernakulum będzie trwała od godziny 9.30 do 10.00 górskiego czasu letniego. Następnie niezwłocznie rozpocznie się niedzielna poranna sesja konferencji. Naszym ostatnim mówcą na tej sesji będzie starszy Elton Perry z kworum 12 apostołów. Po jego wystąpieniu chór zakończy to spotkanie śpiewając hymn Bądź ze mną, Panie, wieczór tuż. Modlitwę na zakończenie oferuje starszy Edward Dubé, 70.
Nasza podróż przez życie składa się zarówno z lepszych, jak i gorszych okresów. Każdy z nich niesie ze sobą inne wyzwania. To, jak nauczymy się dostosowywać do napotkanych zmian, zależy od podstawy, na której budujemy. Ewangelia naszego Pana i Zbawiciela to pewny i solidny fundament. Budujemy go kawałek po kawałku w miarę zdobywania wiedzy o wiecznym planie Pana dla Jego dzieci. Zbawiciel jest największym nauczycielem. Podążamy za Nim. Pisma Święte dają o Nim świadectwo i wskazują na przykład doskonałej prawości, który mamy naśladować. Podczas poprzedniej konferencji wyznałem całemu Kościołowi, że mam kilka zeszytów, w których moja mama zapisywała myśli i cytaty, które wykorzystywała, przygotowując swoje lekcje dla Stowarzyszenia Pomocy. Te zapiski są dziś równie aktualne jak wtedy. Znajduje się w nich jeden, zapisany w 1908 roku, cytat Charlesa Edwarda Jeffersona na temat charakteru Jezusa Chrystusa. Brzmi on: bycie chrześcijaninem oznacza, że podziwia się Jezusa tak szczerze i tak żarliwie, że przez całe życie ze wszystkich sił dąży się do tego, aby stać się takim jak On. Możemy Go poznawać poprzez słowa, które wypowiedział, poprzez Jego uczynki, a także poprzez Jego milczenie. Możemy Go poznawać poprzez wrażenie, jakie wywarł On najpierw na swoich przyjaciołach, potem na wrogach, a na koniec na ogóle współczesnych Mu ludzi. Jedną z rzeczy, która cechuje XX wiek, jest niezadowolenie. Świat za czymś goni, ale nie bardzo wie za czym. Mamy bogactwa. Świat jest pełen wynalazków powstałych dzięki ludzkim umiejętnościom i geniuszowi. Lecz nadal jesteśmy niespokojni, niespełnieni i zdezorientowani. Kiedy otwieramy Nowy Testament, witają nas te słowa. Pójdźcie do mnie, a dam wam ukojenie. Ja jestem chlebem żywota. Jam jest światłością świata. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Pokój zostawiam wam. Otrzymacie moc. Radujcie się. Mężczyźni i kobiety w pewnym stopniu kształtują ludzie, pośród których zdecydowali się żyć. Mają też na nich wpływ ci, którzy podziwiają, których podziwiają i na których starają się wzorować. Jezus jest wspaniałym wzorcem. Jedynym sposobem na znalezienie trwałego spokoju jest zwrócenie się do Niego i życie według Jego zasad. Które z cech Jezusa najbardziej zasługują na to, abyśmy je z uwagą przestudiowali? Autorzy Nowego Testamentu zupełnie nie dbali o to, jakiej Jezus był budowy, jakie nosił ubrania, ani w jakich mieszkał domach. Narodził się w stajence, pracował jako cieśla, przez 3 lata nauczał, a potem zmarł na krzyżu. Nowy Testament napisali mężczyźni, którzy z pełnym przekonaniem nauczali, że powinniśmy skupić się na nim i świadczyli, że był on i jest Synem Boga, Zbawicielem i Odkupicielem świata. Sądzę, że jedna z przypowieści Zbawcy w szczególności odnosi się do naszych obecnych czasów. W 13 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy: a kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc ma ono konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: nie, abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obydwóm rość aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zawieźcie do mojej stodoły. A odwieczny nieprzyjaciel ludzkości wynalazł mnóstwo sposobów, aby jak najdalej rozsiewać konkol. Znalazł metody, aby złe ziarna wdarły się w święte progi naszych domów. Niegodziwe praktyki świata stały się tak powszechne, że zdaje się nie być sposobu, by prawdziwie się ich pozbyć. Poprzez kable i powietrze wnikają do urządzeń, które powstały, aby służyć naszej nauce i rozrywce. Pszenica i konkol bardzo się ze sobą zrosły. Gospodarz zajmujący się polem musi uczynić wszystko, co w jego mocy, aby wzmacniać to, co dobre, i uczynić to na tyle silnym i pięknym, że konkol nie przyciągnie niczyjego oka ani ucha. Jako członkowie Kościoła Pana, jakże jesteśmy błogosławieni, ponieważ cudowna Ewangelia naszego Pana i Zbawiciela jest podstawą, na której możemy opierać swoje życie. W 2 Księdze Nefiego, w Księdze Mormona czytamy: oto powtarzam wam, że jeśli wejdziecie na tę drogę i otrzymacie Ducha Świętego, Duch Święty objawi wam wszystko, co macie czynić. Nie możemy pozwolić, aby zgiełk tego świata zagłuszył i stłumił ten cichy, spokojny głos. Z całą pewnością zostaliśmy ostrzeżeni o wydarzeniach, z jakimi przyjdzie nam się zmagać w obecnych czasach. Naszym wyzwaniem jest to, jak przygotowujemy się na to, o czym Pan powiedział, że z pewnością jeszcze nastąpi. Wiele osób w naszym zatroskanym społeczeństwie rozumie, że rozpad rodziny sprowadzi na ten niespokojny świat jedynie ból i rozpacz. Jako członkowie Kościoła mamy obowiązek zachować i bronić rodzinę jako podstawową jednostkę społeczności i wieczności. Prorocy wielokrotnie przepowiadali nieuchronne i niszczące skutki upadku rodzinnych wartości i przed nimi przestrzegali.
the basic unit of society and into the eternities. The prophets have warned.
Świat na nas patrzy, więc upewnijmy się, że nasz przykład będzie znakiem aprobaty i poparcia planu, jaki Pan stworzył dla swych dzieci tutaj i w wieczności. Największe nauki muszą być przekazane poprzez sprawiedliwy przykład. Nasze domy muszą być uświęcone, jeśli mają przeciwstawić się presji świata. Pamiętajcie, że największe z błogosławieństw Pana przychodzą poprzez prawe rodziny i są ich udziałem. Musimy z uwagą nieustannie oceniać, jak wywiązujemy się z roli rodziców. Najmocniej oddziaływujące nauki, jakie może otrzymać dziecko, pochodzą od troskliwych i prawych ojców i matek. Na początku przyjrzyjmy się roli matki. Posłuchajcie cytatu prezydenta Gordona Hinckleya. Kobiety, które sprawiają, że budynek staje się prawdziwym domem, mają o wiele większe znaczenie dla społeczeństwa niż ci, którzy przewodzą wielkim armią czy stoją na czele ogromnych korporacji. Kto umiałby wycenić wpływ, jaki matka ma na dzieci, babka na swych potomków, a ciotki i siostry na dalszą rodzinę?
Make a far greater contribution to society than those who command large armies or stand at the head of impressive corporations. Who can put a price tag on the influence of a mother, particularly that influence that she has on her children, a grandmother on her posterity, or aunts and sisters on their extended family? We cannot begin to measure.
Nie sposób nawet zacząć mierzyć czy obliczać wpływu kobiet, które na swój własny sposób budują stabilne życie domowe oraz wychowują przyszłe pokolenia dla wiecznotrwałego dobra. Konsekwencje decyzji podejmowanych przez kobiety tego pokolenia będą wieczne. Pozwólcie, że powiem, iż współczesne matki nie napotkają wspanialszej szansy ani większego wyzwania niż to, by uczynić wszystko, co w ich mocy, by wzmacniać swój dom. Teraz przypatrzmy się roli, jaką w naszym życiu odgrywa ojciec. Ojcowie udzielają swym dzieciom błogosławieństw i dokonują dla nich świętych obrzędów. Wydarzenia te staną się dla dzieci ważnymi duchowymi doświadczeniami. Ojcowie osobiście przewodzą rodzinnym modlitwom, codziennemu czytaniu Pism Świętych i cotygodniowym domowym wieczorom rodzinnym. Ojcowie tworzą rodzinne tradycje, angażując się w planowanie wakacyjnych podróży i wycieczek, w których uczestniczy cała rodzina. Wspomnienia tych szczególnych chwil na zawsze pozostaną w pamięci dzieci. Ojcowie regularnie rozmawiają z każdym z dzieci z osobna i nauczają je zasad Ewangelii. Ojcowie nauczają synów i córki, jaką wartość ma praca i pomagają im wyznaczyć właściwe życiowe cele. Ojcowie są przykładem wiernej ewangelicznej służby. Proszę, bracia, pamiętajcie o swoim świętym powołaniu ojców w Izraelu, waszym najważniejszym powołaniu w życiu doczesnym i w wieczności, powołaniu, z którego nigdy nie zostaniecie odwołani. Wiele lat temu, podczas konferencji Palików, pokazywaliśmy fragment filmu, który ilustrował temat naszego przesłania. Z biegiem czasu, w ciągu tego roku, kiedy jeździliśmy na wyznaczone nam konferencje Palików, dość dobrze zapoznaliśmy się z treścią tego filmu. Przez wszystkie te lata nie zapomniałem jego przesłania. Narratorem był prezydent Harold B. Lee, a film opowiadał o czymś, co wydarzyło się w domu jego córki. To było mniej więcej tak. Pewnego wieczora matka pośpiesznie starała się skończyć zaprawiać jakieś owoce. Wreszcie przyszła ta chwila, kiedy dzieci były już w łóżkach i wszystko się uspokoiło, więc postanowiła, że już może zabrać się za przetwory. Kiedy zaczęła obierać i pestkować owoce, dwóch małych chłopców pojawiło się w kuchni i ogłosiło, że są gotowi na swoją modlitwę przed spaniem. Nie chciała przerywać pracy, więc szybko rzuciła. A może dziś sami zmówicie swoje modlitwy, a mama będzie tu dalej pracować. Starszy z synów cały się wyprostował i zapytał: a co jest ważniejsze, modlitwa czy owoce? Czasami nadarzają się nam okazje, by przekazać dziecku lekcję, która wywrze trwały wpływ na jego młode życie. Oczywiście, że modlitwy są ważniejsze niż owoce. Dobry rodzic nie powinien być nigdy zbyt zajęty, by umknęła mu chwila w życiu dziecka, kiedy mógłby mu przekazać ważną lekcję. Jestem absolutnie przekonany, że podczas wielu lat mojego życia nie było okresu, kiedy dzieci naszego Ojca w niebie bardziej niż teraz potrzebowałyby przewodniej ręki wiernych i oddanych rodziców. Mamy wielkie i wspaniałe dziedzictwo rodziców, którzy poświęcali niemal wszystko, co posiadali, by znaleźć miejsce, gdzie mogliby wychowywać dzieci z wiarą i odwagą, aby kolejne pokolenia miały więcej możliwości niż oni sami. Musimy odnaleźć w sobie tę samą determinację i ducha i pokonać stojące przed nami wyzwania w tym samym duchu poświęcenia. Musimy zaszczepić w przyszłych pokoleniach jeszcze silniejszą potrzebę polegania na naukach naszego Pana i Zbawiciela. I teraz, moi synowie, zapamiętajcie, że opoką, na której potrzebujecie budować, jest nasz Odkupiciel, którym jest Chrystus, Syn Boga. Aby gdy diabeł pośle na was swe wichry i wiry powietrzne, gdy ze wszystkich sił uderzy w was swym gradem i burzą, okazało się to bezskuteczne, aby nie był w stanie zepchnąć was w przepaść ze żałości i niekończącej się niedoli, abyście się ostali dzięki opoce, na której jesteście zbudowani, która jest pewną podstawą i jeśli ludzie budują na niej, nie upadną. To Ewangelia Jezusa Chrystusa jest podstawą, dzięki której możemy odnaleźć trwały spokój i budować wieczne rodziny. Świadczę o tym w imię Jezusa Chrystusa, samego Jezusa Chrystusa. Amen.
Our dear Father in heaven.
Nasz drogi Ojcze w niebie.
We come before the
stajemy przed Tobą na zakończenie tej sesji konferencji generalnej z wdzięcznością w sercach za natchnione przesłania, które usłyszeliśmy od Twoich sług. Dziękujemy za przywrócenie Ewangelii. Dziękujemy za żyjących proroków. W naszych czasach. Jesteśmy wdzięczni za naszego drogiego proroka, prezydenta Thomasa Monsona. Prosimy, abyś go błogosławił dobrym zdrowiem i siłą. Żebyś go błogosławił oraz jego współpracowników, kiedy oni prowadzą Twoje królestwo. Prosimy, abyś żeby przesłania, które słyszeliśmy i które będziemy słyszeć, wzmocniły naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i żeby nas natchnęły, abyśmy byli lepszymi rodzicami, dziadkami, dziećmi i wnukami w naszych rodzinach. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
This has been a broadcast of the...
Była to 184. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz naczelnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną na tej sesji zapewnił chór składający się z członków zamieszkujących obszary Grantsville, Stansbury Park and Tool w stanie Utah. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.